Storybox przedstawia Paweł Rochala, baśń średniowieczna. Czyta Donata Cieślik. Gdy wieczność stawać się zacznie na ziemi i obowiązki serca kamień przejmie, ty będziesz trwaniem, które się nie zmieni. Ja pragnę więcej, aby żyć śmiertelnie. Zbigniew Bieńkowski, Rozmowa. Wstęp. O barwie brzoskwiniowej. Po 6 latach niewidzenia się z kolegą mieszkającym w małym miasteczku postanowiłem go odwiedzić. Cóż to znaczy dla dobrego roweru 40 wiorst niezłej drogi w niedzielny poranek upalnego lata 2005 roku pańskiego, gdy z pól już znikały zboża, a sady brzoskwiniowe zaczęły owocować. Wprawdzie po burzliwej nocy leżało sporo wiatrołomów, pracowicie usuwanych przez strażaków, ale i to nie stanowiło przeszkody, podobnie jak wiejący w twarz południowo-wschodni wiatr. Wizyta doszła do skutku. Szacowne metryką małe miasteczko, założone ponoć staraniem księcia mazowieckiego i krakowskiego, Konrada Mazowieckiego, co oprócz tego ważnego aktu dokonał doprawdy marginalnej dla dziejów Polski czynności sprowadzenia krzyżaków, jest urokliwe, zwłaszcza dla kogoś ocierającego się o historię. Traf chciał, że od wczoraj, czyli od soboty, wyszła na jaw spora niespodzianka, jaką w sobie skrywało. Między jedną brzoskwinią a drugą, wspominając nasze niegdysiejsze wspólne zmagania z materią ogniową, kolega opowiedział o sensacyjnym odkryciu dokonanym w miejscowym kościele parafialnym. W barokowym, murowanym, zacnym starością kościele na jego miejscu stał wcześniej jeszcze zacniejszy drewniany, a przed nim kilka innych. Ale do rzeczy, montowano właśnie uziemienie otokowe instalacji odgromowej. Podczas prac natrafiono na wejście do podziemi. Każde miejsce ma wszak tajemnicę. O podziemiach kościoła i tajnym przejściu, z którego ktoś tam kiedyś korzystał, aby życie ratować lub skarby unosić, opowiadano również w małym miasteczku. Teraz się okazało, że legenda częściowo jest prawdziwa. Było to nie przejście podziemne, lecz spory i suchy loszek. Ciekawscy robotnicy znaleźli w nim zmurszałą skrzynię, która, jak robotnicy się zaklinali, pod lekkim dotknięciem, niemal muśnięciem kilofa, rozsypała się w proch. Złota nie było, tylko deski owinięte zetlałą materią. Deski owe były całkiem dużym tryptykiem średniowiecznym. Zapragnąłem ujrzeć to cudo, przechowywane przez proboszcza za 3 drzwiami i 6 kłódkami domu parafialnego. Ujrzeć, ale jak? Nawet kolega, porządny chrześcijanin, cieszący się przecież zaufaniem księdza proboszcza, nie widział tego obrazu, a co dopiero ja, czyli wprawdzie chrześcijanin, lecz obcy. Znaleźliśmy jednak sposób. Liczyliśmy na to, że może w małym miasteczku odwiedziła rodziców znana nam obu pewna pani, mająca z racji wykonywanego zawodu duży autorytet, jeśli chodzi o zabytki. Powołując się na ów autorytet, można było podjąć próbę zbliżenia się do obrazu. Kolega miał wprawdzie opory przed spotkaniem się z pewną panią, bo nie oddał jej, i już chyba nigdy nie odda, kangurki pożyczonej jeszcze w dzieciństwie na obozie harcerskim. Ale czego nie robi się dla sprawy. Uzbrojeni więc w 2 kilogramy brzoskwiń, pojechaliśmy do niej rowerami. Pewna pani, akurat miała włosy w kolorze brzoskwiniowym, co bardzo dobrze się składało, była zachwycona perspektywą ujrzenia obrazu. Lecz najpierw musieliśmy pojeść smacznych bułek drożdżowych. Zapewniała nas własnego wyrobu. Następnie, jak to ona, energicznie zabrała się do dzieła. Za godzinę przy zaciągniętych zasłonach oglądaliśmy kilkusetletni, spoczywający na stole na plebanii tryptyk. Byliśmy podekscytowani. Ksiądz proboszcz się upewnił, czy aby na pewno jedyna nieznana mu osoba, czyli ja, może być dopuszczona do dzieła o tak ogromnej wartości historycznej, artystycznej i materialnej. Ale po zapewnieniu kolegi, że jestem strażakiem, a pewnej pani, że pracuję z archeologami, jego wątpliwości minęły. Powiedział: macie szczęście. Jutro przyjeżdżają archeolodzy i historycy sztuki z... Tu wymienił nazwę grodu niezbyt starego, za to dużego i mającego stary herb, nijak nieadekwatny do charakteru miasta. I tak oto skorzystaliśmy z tego szczęścia, aby przyjrzeć się dziełu, zanim uczeni zamkną je w pracowniach na długie lata i nie wypuszczą, aż zrobią 10 doktoratów, 3 habilitacje i dostaną przynajmniej jedną profesurę zwyczajną. Nogi ugięły się pod nami z wrażenia. Okładki zewnętrzne przedstawiały drzewo życia, przy nim jak zwykle Adama i Ewę. Co dziwne, nie było węża kusiciela. Obraz zewnętrzny szary, jakby wykonany węglem na ciemnej desce, mimo to wyraźny, nie zapowiadał tego, co zobaczyliśmy w środku. Pod okładkami, jak mówią klasycy, oczom naszym ukazały się widoki typowo średniowieczne, w takim zagęszczeniu, że każdą część obrazu wypełniały dziesiątki miniatur. Mnogość barw, wierność oddania postaci, detali uzbrojenia, strojów nasuwały nieodparty podziw dla kunsztu twórcy dzieła. Po krótkim oglądaniu stało się jednak jasne, dlaczego obraz nie wisiał w kościele, lecz tkwił w tajnych podziemiach. Historii na nim przedstawionej nie dało się bowiem nazwać religijną czy budującą, a w myśl prymitywnych standardów wiary żywotnych i dziś niczym handel odpustami, można by nazwać ją nawet bluźnierczą. Aż dziwne, że tryptyku nie zniszczono przed wiekami. Nie wszyscy i nie zawsze byli ślepymi fanatykami. Nawet wśród ludzi, co nie przeszli do historii, nie brakło światłych i rozsądnych, dzięki którym obraz przetrwał kilka pożarów czy zawieruch wojennych i ujrzał światło dzienne w naszych czasach. Czuliśmy się onieśmieleni, jakbyśmy dotknęli niezwykłej tajemnicy. I co o tym powiesz? Zapytała mnie pewna pani. Popatrzyłem w siwe, poczciwe oczy kolegi. Chciałby coś zażartować, lecz obraz mu nie pozwolił. Taką miał moc. Wzruszał. Potem popatrzyłem w okolone ciemną, cienką brwią niebieskie oczy pewnej pani, będące żywą ilustracją wejrzenia wczesnośredniowiecznych kniaziów z ruskich ikon, i już wiedziałem, co o tym obrazie opowiem. A było to tak. Skrzydło lewe, góra, barwy zielone i słoneczne. Dawno, dawno temu. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami żył sobie czarownik. Mały domek tego czarownika, którego imienia na razie nie wyjawię, ale będzie ono nam niebawem znane, na cztery strony świata pobudowany na leśnym pagórku, na uboczu wsi, z dala od drogi i drewnianego kościółka o śmiałej wieżyczce, był otoczony dawno nienaprawianym ostrokołem z bramą o urwanym skrzydle. Wieś usadowiono nad rzeczką, chatę czarownika zaś nad strumykiem płynącym zwolna wokół pagórka i nawadniającym korzenie gęstych krzewów tarninowych, chroniących nie zgorzej od wałów i murów, gdyby tylko kto się zechciał je wznieść. Ptactwa mieszkało tam bez liku, zwłaszcza drobnego, a świergotliwego. Sikorek, sikoreczek, czyżyków, szczygłów, pliszek, kosów, dzieżb i czego by jeszcze się tylko chciało. Zimą przylatywały gile i jemiołuszki. Czarownik nie wadził nikomu. Niekiedy nawet pomagał. Życia więc mu nie utrudniano. Zbierał zioła, patrzył na miesiąc, leczył zwierzynę, czasem na miotle polatał. W stronę jego chaty nie zapędzały się dzieciaki. Chodził tamtędy tylko ten, co musiał, bo między wsią a domkiem czarownika było uroczysko, na którym, odkąd okrutni Tatarowie ubili w wąwozie ludzi, nocami straszyło. W dzień także zdarzało się niektórym zbłąkanym doświadczyć złośliwych chichotów, szarpania za włosy, rzucania piaskiem w oczy i mamienia widokami złota. Nocą widywano zające wielkości dzików i czarnego psa bez głowy. Dlaczego takie dziwadła tam się szwendały, nie wiadomo. Najgorsze, co mogło się przytrafić, to napotkanie szkieletu wlokącego łańcuchy i potrafiącego, o zgrozo, skryni mi krzesać i nieźle skórę wygarbować. Wilcy również lubili tam wyć nocami. Takie to było straszne miejsce. Drugim strasznym miejscem były ruiny zamczyska pozostałe po najeździe Tatarów. Tam mniej straszyło, może i nie tak często, za to mocniej. Szeptano, że żyje w nich diabeł. Nie było w tym ani krzty kłamstwa, o nie. Pijany pachołek, bez omyłkę, a nierozumnie odważny po spędzonej nocy w resztkach zamczyska osiwiał i od tamtych pór nic oprócz wody już nie pił i się modlił i płakał. Słowem jednak nie zdradził, co owej nocy się tam stało. Przezwano go świętym Józwą i nawet ksiądz ojczulek miał go dosyć, tak straszył końcem świata. Nie nim wszak, znaczy się głupkiem Józwą, będę się zajmował, lecz rzeczonym czarownikiem. Czarownik nie był szczęśliwy. Doskwierała mu samotność. Niegdyś miał wielkie poważanie u ludzi, samemu królowi doradzał i od czasu do czasu przyrządzał uzdrawiające mikstury. Aż przyszły czasy, w których czarowników nie dość, że uznano za przeżytek, to za coś całkiem nie na miejscu u boku chrześcijańskiego władcy. Na zachodzie nastała dziwna moda, aby tych, co czarami się parają, wsadzać skrępowanych na stosy drewniane i podpalać. Wszelkie zło i diabelstwo miało wtedy zniknąć z tego świata, gdy tylko wiatr rozwieje popioły. Nowinka ta, zrazu przyjmowana z uśmiechem niedowierzania i stukaniem się w czoło, no bo kto, jeśli spali się wiedźmy, będzie leczył, albo kto odczyni urok, nawet niechcący rzucony przez oczy nadto urokliwe, no kto? Coraz bardziej dobijała się do granic Królestwa Polskiego, osobliwie z wędrownymi mnichami. Ci, jeśli tylko raz wystawili noc za zachodnie granice, wracali ze wzrokiem rozpalonym ogniem stosów, krzyż niosąc na piersiach, nienawiść w sercu, na ustach zaś Jezus Maryja. I tak, żeby nie pozostawiać w tyle za mędrszymi od siebie, król byle czego nie gadał, szansę na milczenie zachował, wreszcie uległ ogólnemu zapatrywaniu i czarownik musiał rozstać się z miłym mu otoczeniem. Trzeba było iść na wygnanie. Z roku na rok coraz bardziej gorzkniał. Miejscowy diabeł, poznamy go jeszcze, kusił, kusił, aż skusił. I czarownik nabrał smaku na miody sycone, wina, że o piwie nie wspomnę. Tak, nieraz obaj, diabeł i czarownik, popijali sobie. Jeden narzekał na królestwo ziemskie, drugi zaś na królestwo piekielne. Znaczy się, narzekali odwrotnie. Nie koniec jednak na tym. Bo gdyby na tym się kończyło, nie byłoby o czym tryptyku malować, o czym więc i opowiadać. Pijactwo nudne jest bowiem i jednako żałosne we wszystkich czasach. Czarownik cierpiał na jeszcze jedną przypadłość, bardzo dlań bolesną. Całe życie serce miał czułe i łatwo się wzruszające. Nic zatem dziwnego, że przy okazji kochliwe. Ot i rozmiłował się w miejscowej dziewce. Dodam nieszczęśliwie. Znów było z czego diabłu się zwierzać i co opijać. Dziewka owa, pokuśnica wyjątkowej urody, po trosze wodziła czarownika za nos, raz mu wdzięków użyczając, innym razem odpychając, aż wyciągnęła od niego, co miał wartościowego. Skończyły się miłe słówka i przytulanki. Zwiększyły wymagania, a ślicznotka coraz niegrzeczniej odnosiła się do oczadziałego z miłości człeka, nudzącego ją teraz niepomiernie. Wreszcie, na dwa dni przed kupałą, wymyśliła coś, co doprawdy każdego mogło zaboleć. Pułapka. Przez dziewkę odsuwany coraz mniej grzecznie czarownik robił się coraz bardziej natarczywy. Nawet namolny, co nader często przytrafia się zakochanym. Komuś o siwej głowie nie przystoi wszak to, co i młodzieńca czyni niekiedy śmiesznym. Otóż czarownik, dosyć już zapuszczony przez nieszczęście pijackie, w niezbyt zadbanym stroju ni to mnisim, ni pątniczym, z niezdarnie naszytymi łatami na łokciach habitu, ubzdurał sobie, że może iść w zawody z młodszymi od siebie. Tak już się dziewce napraszał, że ta, widząc, iż płoszy upatrzonych przez nią junaków, młodzieńcy bali się czarownika, potrafił przecież czarować, co nieraz udowodnił, postanowiła sama pozbyć się wielbiciela. Zgodziła się wyjść na zwyczajowe miejsce schadzek, czyli za stodołę. Miejsce jak miejsce. W każdych czasach, odkąd stodoły były i póki będą, całe pokolenia kochanków korzystały i będą korzystały z ich cienia i wnętrza, aby sobą wzajem się rozkoszować. Usłyszawszy słowa zachęty, czyli po prawdzie wyskomlaną obietnicę spotkania, czarownik natychmiast odmłodniał i ledwo się ściemniło, już czekał. Cierpliwość jego była wystawiona na ciężką próbę, ale wreszcie pojawiła się upragniona dziewoja, sykająca po cichu, żeby się upewnić, gdzie jest czarujący kochanek. Był, też syknął, lecz cicho, żeby psy nie usłyszały. W czasie tej miłości nieraz doświadczył bowiem dokuczliwego uporu stróżów obejścia. To nie to, że gryzły, nie. Ustawił się taki o 30 kroków i szczekał wytrwale, że też pysk przez pół nocy szczekania go nie zabolał. Na drugą noc lepiej było nie przychodzić w to samo miejsce, bo trafiali się tam chłopi z widłami, czuwający nad swoją chudobą. Przecie pół ostatniej nocy za sprawą własnego burka nie przespali, a byle czego zjadle by nie oszczekiwał. Gdzie jesteś? Usłyszał szept ślicznotki. Tu. Tchnął w ciemność i wyciągnął ręce, które spotkały się z rękoma dziewczyny. Przyciągnęli się do siebie, a chmury odsłoniły młody miesiąc, mogli więc się zobaczyć. Jakaś ty piękna, powiedział gorączkowo i już szukał jej ust, przygarnąwszy gibkie ciało dziewoi. I ty niczego sobie, odpowiedziała, dodając w myślach, nawet nie śmierdzisz. Nie broniła mu ust, a i wymacać co nieco się dała, dumając, co mi tam, i tak zaraz się skończy, bo po prawdzie zawsze lubiła, aby nie za często robić te rzeczy z tym samym. Czarownik, będąc blisko celu, natychmiast ogłuchł i oślepł na to, co działo się dookoła. Przeto nie słysząc szeptów, kroków, szurań, żadnego szczekania psów, całkowicie stracił czujność. Myślał już tylko o tym, o czym w baśniach nie powinno się myśleć. Nic więc dziwnego, że dał się zaskoczyć. Miłośnica odskoczyła nagle, krzycząc: precz ode mnie, stary śmierdzący dziadu! Wynoś się i więcej nie wracaj! Nim zdołał zrozumieć, co się dzieje, coś z tyłu świsnęło i poczuł pieczenie na plecach. Za chwilę jeszcze jedno i jeszcze. Razy kijów i batów padały ze wszystkich stron. Kochanka także rączki nie żałowała, piorąc sękatą rózeczką czarownika po głowie. Jednocześnie kilka dziewczęcych głosów krzyczało: dziad, śmierdziel, cap, łamaga, pokraka, pijak. Razów było o wiele więcej niż słów, naprawdę. Przez chwilę usiłował się przed nimi zasłonić i coś powiedzieć, ale gdy mógł, wziął nogi za pas. Drwiące krzyki i śmiechy goniły czarownika jeszcze długo, aż zaplątał się w szatę i obalił, przez co dziewuszyska dopadły go i jeszcze kilka razy usiekły. Wreszcie uszedł im, dopadł miotły i szepcąc zaklęcia wiatru, ruszył szybko, że nim się obejrzał, był już w lesie i kilka wiech sosnowych igieł chlasnęło go w gębę. Wyleciał wówczas w górę, gdzie mógł się zderzyć najwyżej z puchaczem lub zabłąkanym diabłem. Obrócił się w stronę wsi i, nie kryjąc gniewu, pogroził ciemnościom rozedrganym niewieścim szyderstwem. — Słyszycie mnie, wy? Ja wam jeszcze pokażę, wy. Tak, w tych zdaniach padły słowa, które w baśniach nie istnieją. Poobijany czarownik poleciał pocieszyć się napitkiem. Bardzo długo się pocieszał, aż zapomniał, gdzie jest, co robi i dlaczego. Dodam, że nie pił u siebie, a jak doleciał na podwórko swojego obejścia, nie wiedział. Ja też tego nie wiem, za to wiem, w jakim stanie się obudził. Oj, nie było to łatwe i miłe przebudzenie. Przebudzenie. Poranek, jak to poranek na 2 dni przed kupałą, był pogodny i wesoły. Ptactwo śpiewało, słoneczko spijało rosę z traw, ludzie witali się miłymi słowy. Tylko skąd czarownik miał o tym wiedzieć, skoro we łbie huczał mu wodospad, co go kiedyś w górach długo i z wielką dokładnością oglądał? Głosy zaś ptactwa, niewinne przecież, wbijały się w uszy tępymi gwoździami, jakby kto młotem walił. Skąd w nich taka moc? No skąd? Nawet siebie nie pytał, tylko ubolewał. Zakrył uszy, ale do cholernego ptactwa doszedł inny głos, którego zrazu nie skojarzył. Potem, mylnie zresztą, uznał za całkiem ludzki. Głos łajał go, co się zowie, zmuszał do czynów niemożliwych i dopiero gdy się domyślił, że należy do niewiasty, coś mu zaświtało w głowie i dotarł doń sen z tego gadania. No wstawaj już, pijaku! Co za człowiek! Nie wiedziałam, że tak z tobą źle! No różże się wreszcie! Jazda! Prawdę mówiąc, miał w nosie, czy ma się ruszać, czy dalej leżeć. Usłyszawszy oddalające się kroki, pomyślał resztką życia: błagam, tylko nie tup. I zasnął. Nie słyszał więc kroków powrotnych, ale wtedy się ruszył i to jak. Zresztą mało kto wytrzymałby bez ruchu wylane na łeb wiadro lodowatej wody. Usiadł, kilka razy niczym topielec zaczerpnął łapczywie powietrza i zaraz, mimo mokrego zimna, znów się zdrzemnął. Ziemia nieodparcie ciągnęła go w swoje objęcia, ale wówczas kobiecy głos ponownie go postawił na nogi. Wstawaj! Świnie lepiej wyglądają od ciebie. No, na co czekasz? Coś podnosiło go za nad wyraz bolesne włoski na karku. Puszczaj! Jęknął. O, mówisz! Nareszcie! Czarownik nie zamierzał mówić. Chciał uderzyć. Nic z tego jednak nie wyszło, bo nieznana siła zatrzymała dłoń w miejscu rozmachu, co gorsza, coś mu obróciło twarz w stronę słońca i kazało w nie patrzeć. Nie mógł zamknąć oczu, a ból głowy był nie do zniesienia. Puść! Wyjęczał tym razem prawie błagalnie. I to coś puściło. Czarownik gruchnął o ziemię, aż zajęczał. Usiadł ogłupiały. Nic nie widzę! Wrzasnął, bo przed oczami miał tylko żółte, czerwone i czarne plamy. Bo bardzo niezdrowo schlać się do nieprzytomności i spać na słońcu, odpowiedział mu niewieści głos. Straszny sen miałem. To nie sen, to ja. Głos się uśmiechnął. Zgiń, Maro! Nie tak łatwo. Najpierw musisz mi pomóc, a żeby to zrobić, wstań i się przywitaj. Niewiasta zdawała się być pewna siebie i takim też tonem przemawiała. Czarownik kolejny raz zajęczał i dłonie przycisnął do skroni. Ach, to nie sen. Odejdź więc. Nie chcę już żadnych niewiast, żadnych bab i jak was tam zwą. Precz! Niewiasta nie chciała dłużej bzdur wysłuchiwać, chwyciła czarownika za włosy i tymi słowami rzekła. Gości się nie wypędza, tylko przyjmuje. Takie jest ludzkie prawo. Nie mam czasu uczyć cię wszystkiego od nowa. Nurze, wstawaj! Czarownik wstał i przejrzał wreszcie na oczy. Kim jesteś? Przysłonił źrenicę, bo stała w słońcu. Jeszcze się okaże. Zaprosisz mnie? Chwiejąc się, jakby wiał huragan, czarownik zaszedł nieco na bok i gdy już go słońce nie raziło, oniemiał. Lecz z innego niż senność powodu. I zaraz też nieco otrzeźwiał. Owa kobieta była piękna. Piekielnie piękna. Dorównywała mu wzrostem, a czarna suknia mocno podkreślała krągłe kształty, mimo szczupłości postaci całkiem wydatne gdzie trzeba. Ale o tym dosyć, bo idzie o baśń. Twarz miała drobną, dziewczęcą, śniadą. W niej wielkie oczy, czarne niczym noc, wesołe jak słoneczny dzień, nieco przy tym skośne. O uśmiechu niewiasty można by napisać całą pieśń dworską, co i tak nie oddałaby jego urody, ani świeżości czerwonych warg, ani bieli równych zębów. Niesforna zaś chmura kędziorów, czarnych jak skrzydło kruka i o świdrowatych splotach, co i róż opadała na czoło, zsuwała się na ramiona, na plecach tworząc coś na kształt płaszcza. Widok owej niewiasty spiórnował czarownika. W chatce, usłyszawszy skwapliwą zachętę, czym chata bogata, zaraz się objawiła jej niewieścia natura, dzięki czemu gospodarz ochłonął nieco, bo inaczej zczezłby z zachwytu. Zamiast na mnie się gapić, mógłbyś posprzątać. Kurz tu wszędzie, brud, smród, ubóstwo. Wszędzie. Szczury ci nie przeszkadzają? Pokazała trzy zwierzątka patrzące na nich bystro, a bez strachu. Gdzie masz kota?
Chyba uciekł.
Ach, tak, uciekł. Ślicznotka nie ustawała w natarciu. Każdy by od ciebie uciekł. Pajęczyny powinny być tylko w rogach, a ja je mam we włosach. I jak ja teraz wyglądam? Zapytała, ale nie dała mu odpowiedzieć. Jedzenie na podłodze, zeschnięte błoto w łożu. To chlew czy co? Prowadź mnie do ludzkiego mieszkania, nie obory. Znów spojrzała na szczury, które przybliżyły się o krok, stanęły słupka i starały się nie uronić słowa. A sowa gdzie? Jeżeli nie kot, to przynajmniej sowa powinna tu zadbać o porządek. Nie wiem, odrzekł niepewnie czarownik. Ona na to jego nie wiem z przekąsem. Nie wiesz, bo nie dawałeś jeść, to i sobie poleciała na łowy. Ech, chyba się pomyliłam. Ale może nie wszystko stracone. Nawet nie ma gdzie usiąść. Tupnęła gniewnie i rozkazała. Zaraz mi tu posprzątasz. Masz na to jeden dzień. Ma być czysto, bez kurzu, piasku i pajęczyn. Szczury wybite. Od razu bierz się do roboty. W gniewie była nie mniej ładna niż w uśmiechu. Gospodarz wreszcie przetrzeźwiał. Wspomniał wydarzenia wczorajszego wieczoru i przemówił. Hola, hola, moja panno. Nie jesteś u siebie. Zrobię, jak będę chciał. Jeśli się nie podoba, możesz wyjść. Pokazał palcem drzwi. Niewiasta wzięła się pod boki i pokiwała z politowaniem głową. Najpierw się mnie wzywa, a potem wygania? Zaprosiłeś mnie, to teraz musisz przecierpieć. Nikogo nie wzywałem, zwłaszcza niewiasty. Mam was wszystkich dosyć. Rzekł czarownik mocno, lecz trochę bez związku, a z odpowiedzi się nie ucieszył. Naprawdę? Myślałam, że tego akurat masz za mało. Kto w nocy błagał o zemstę, o miłość, o zerwanie z samotnością? Nie ty? Nastała cisza. Czarownik myślał i nic nie wymyślił. coś mu tam się roiło.
Nieprawda, poszedł w zaparte. Nic takiego nie mówiłem. A jeśli nawet, to się nie liczy, bo tylko...